historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.
Cześć, nazywam się Wojciech Przelipiak, a to jest historia warszawskiej popkultury. Dziś kolejny odcinek przedwojenny. W jednym z poprzednich opowiadałem o kinie przedwojennym, czy mój wspaniały gość opowiadał. Dzisiaj też wspaniała gościni z tego miejsca, przed którym się znajduję. Pewnie niektórzy z Was rozpoznają. Muzeum POLIN na warszawskim Muranowie. Wspaniała, cudowna okolica, szczególnie latem i wiosną. I wspaniała ekspozycja w środku, w dużej mierze poświęcona również kulturze przedwojennej. I o tym opowie doskonała przewodniczka po tym muzeum, ale też w ogóle po Warszawie, specjalistka od kultury przedwojennej. No tutaj poznacie i te gwiazdy takie już, myślę, znane i pamiętane z kultury przedwojennej Warszawy, i Warszawy nie tylko, ale też te mniej znane. Tutaj w tym muzeum między innymi znajdziecie, i o tym też trochę opowie bohaterka, taki wyjątkowy przedmiot, czy nawet dwa albumy z okresu przedwojennego, które, słuchajcie, przygotowywał asystent operatora wytwórni Low Film, jednej z najważniejszych w przedwojennej Polsce, Felix Matuszelański. On zbierał wszelkie zdjęcia, fotosy, dokumentacje z produkcji przedwojennych, więc to jest bezcenna pamiątka, i ją także możecie zobaczyć tutaj w tym muzeum, ale nie tylko. Więc zapraszam Was serdecznie na opowieść o kulturze przedwojennej Warszawy, tej związanej z Muranowem, ale nie tylko, a później na odwiedzenie, jeżeli jeszcze nie byliście, Muzeum POLIN, a gościnią specjalną Katarzyna Jankowska, wspaniała przewodniczka po Warszawie i w ogóle kulturze, a nie tylko przedwojennej. Zapraszam, historia warszawskiej popkultury.
Cześć, nazywam się Kasia Jankowska, pracuję w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dziale edukacji, ale od 10 lat też oprowadzam wycieczki w Muzeum POLINA, od ponad 13 tutaj po Warszawie, moim rodzinnym mieście, i dzisiaj mam przyjemność, żeby zabrać Was w podróż w czasie i przestrzeni tutaj w naszym Muzeum na Żydowskiej ulicy, bo myślę, że to będzie najlepszy punkt, najlepsze miejsce, żeby opowiedzieć Wam o przedwojennym kinie i teatrze jidyszowym, o kulturze i sztuce żydowskiej. Tak jak wchodzicie na wystawę naszą stałą, jesteście w galerii na Żydowskiej ulicy, to przede wszystkim zapraszam Was do naszego kina, więc weźmy sobie do kina Fama, bo tak naprawdę to kino czy teatr jidyszowy definiuje nam całą kulturę i później popkulturę żydowską. I tak jakbyśmy chcieli się przenieść do tej międzywojennej Warszawy lat 20., lat 30., w takie to oto miejsce, no to przede wszystkim myślę, że skierowałabym Was na ulicę Tłomackie 13. Dzisiaj w tym miejscu stoi błękitny wieżowiec, na Placu Bankowym, to co pozostało to są też zabudowania Żydowskiego Instytutu Historycznego, i w tych okolicach stała kamienica, która była siedzibą Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, którzy właśnie pisali w języku jidysz. I dla mnie jest to taka kolebka, serce tej kultury. Każdy literat, literatka z całego świata, przyjeżdżając do Warszawy, stając tutaj na dworcu warszawsko-wiedeńskim, mogli nie wiedzieć, jak dotrzeć na Starówkę, ale każdy wiedział, gdzie jest Tłomackie 13, więc jest to miejsce, które skupiało całą bohemę. Kilka kroków od tego Tłomackiego 13, dzisiaj trzeba oczywiście przejść przez jezdnię Alei Solidarności. Natomiast w międzywojennej Warszawie znaleźlibyśmy się na rogu ulicy Długiej i Nalewek. Dzisiaj Stare Nalewki, okolice Arsenału. I tam właśnie na rogu mieścił się bardzo ważny budynek dla wszystkich organizacji żydowskich i tej naszej popkultury, a mianowicie taki okrągły budynek Pasażu Simonsa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że był to taki dom handlowy, ale przede wszystkim tam też znajdowała się siedziba teatru Azazel, który był centrum tak naprawdę myśli teatralnej teatru żydowskiego. problem z teatrami żydowskimi w międzywojennej Warszawie był taki, że one były rozproszone po całym mieście, że nie miały stałej siedziby, że przede wszystkim były to trupy wędrowne, więc mamy i małe teatrzyki jak Skala przy ulicy Dzielnej, dzisiaj teren Muranowa, w tym miejscu znajdują się muranowskie bloki. Również ten Azazel, tak jak wspominałam, mieścił się w pasażu Simonsa, ale taką swoją tymczasową siedzibę miał w Elizeum. Dzisiaj po Elizeum też zostały nam zabudowania w parku na Książęcem. To też myślę, że warto tam wybrać się na wycieczkę. Schodzimy, zbaczamy troszeczkę z Placu Trzech Krzyży, wędrujemy w dół ulicą Książęcą i tam też te zabudowania po takiej tymczasowej siedzibie teatru Azazel. Gwiazdą tego teatru była Ola Lilit. Dzisiaj trochę osoba zapomniana, bo tak myślę, że przede wszystkim jak zapytamy się ludzi, a czy też sama myśląc o Teatrze Żydowskim, o aktorach, aktorkach, no to przede wszystkim Ester Rachel Kamińska, matka Teatru Żydowskiego, ale kto pamięta o Lilit, która tak naprawdę zrobiła ogromną karierę również w Stanach Zjednoczonych i w Nowym Jorku zmarła w latach 80., a była to wielka, wielka gwiazda, która wypromowała taki szlagier Teatru Azazel, Shimi Azazel. Taka piosenka czy wystąpienie takie kabaretowe właśnie z lat 20., z lat 30., które było anonsowane przez jej partnera, więc też mamy takie wątki miłosne Włodka Goldkina, który był słynnym konferansjerem, a Ola przepięknie śpiewała tekst napisany przez Mojżesza Brodersona, którego też spotkacie u nas na wystawie stałej właśnie w Tłumackiem 13 w tej siedzibie literatów. Nie tylko Ola była wybitną aktorką, ale przede wszystkim i piosenkarką, więc cała tak naprawdę Warszawa, nie tylko żydowska Warszawa, ale i wszyscy warszawiacy przychodzili do Azazelu na te występy Oli. W latach 30. rozwija się kino żydowskie i tak jak teatry, też te filmy czy projekcje są rozproszone po całym mieście. Myślę, że warto tutaj wspomnieć tak naprawdę wkład polskich Żydów w tworzenie Hollywood. No nie bez przyczyny o Warszawie, czy o w ogóle Polsce tamtego okresu mówiło się Hollywood, bo to też mniejsze miasteczka Kazimierz Dolny nad Wisłą były tym plenerem filmów żydowskich. A w Warszawie ma swoją siedzibę bardzo ważne firma produkująca najwybitniejsze filmy, Leo Forb. I co ciekawe, też właśnie odkrywając zakamarki Muzeum Polin i w szczególności nasze zbiory, odkryłam, że pierwszą w ogóle kobietą producentką no to była pracownica Leo Forb, tej firmy. Niezwykła postać. Przede wszystkim, no tak jak wspominam, pierwsza kobieta w tak zwanym jeszcze wtedy męskim zawodzie, kobiety w produkcjach w produkcjach filmowych w ogóle nie były widziane. Natomiast no tutaj nasza bohaterka przede wszystkim wypromowała nowe technologie w myśleniu o produkowaniu filmów, przede wszystkim plenery tutaj wodne. Osobą związaną też z Leo Forb jest postać Nory Rej, która także została wypromowana przez tę firmę. I tak jak przyjdziecie do nas na wystawę, to również z tą historią się zapoznacie, bo na szczęście pozostały albumy ze zdjęciami z produkcji filmowych. Problem z filmami jidyszowymi, z filmami żydowskimi jest taki, że niestety bardzo mało taśmy się zachowało do naszych czasów. Wiemy o filmach produkowanych przez Aleksandra Forda, pewnie kojarzycie go z Krzyżaków, superprodukcji z lat 60., ale już w latach 30. też produkował na ówczesne czasy tamtejsze super produkcję, to właśnie niestety żadne taśmy filmowe się nie zachowały i to, co my wiemy o tych filmach, no to na szczęście ktoś robił zdjęcia w trakcie produkcji filmowych, czy również na próbach. Warto jest również pamiętać nie tylko o filmach Aleksandra Forda, nakręconych jeszcze przed II wojną światową, które opowiadały o problemach społecznych i o biedocie, ale no przede wszystkim myślę, że również my kojarzymy kulturę filmową i filmy, żydowskie filmy jidyszowe, no przede wszystkim z kolejnej superprodukcji The Book z 1937 roku w reżyserii Michała Waszyńskiego i to właśnie The Booka możecie obejrzeć tutaj u nas na wystawie stałej, ale też jak najbardziej na YouTubie znajdziecie. I z tego, co ja kojarzę, z tego, co mi się udało przebadać, to właśnie The Book będzie jedynym w całości przedwojennym zachowanym filmem. 1937 rok, tak jak wspominałam, Michał Waszyński, który był znakomitym reżyserem, ale sam siebie by nie określił jako reżysera żydowskiego. Był zaangażowany w film, produkcję, nazwijmy polskie, a The Book jest jego jedynym filmem jidyszowym. Sam też w biografiach unika opowiadania o swoich wątkach żydowskich i swojej rodzinie i swoich korzeniach żydowskich. Niemniej jednak ten The Book na zawsze stanie się taką cząstką kultury jidyszowej, a jest to przecież przedstawiony okiem filmowca poemat jeszcze z XIX wieku wybitnego pisarza, poetę Szymona Anskiego. Kogo spotkałam jeszcze w naszym The Booku? No przede wszystkim Abrahama Morewskiego, jednego też z wybitniejszych aktorów międzywojennej sceny, ale także Lilianę Lili, która po karierze The Bookowej, tak sobie to nazwijmy, zrobiła również dużą karierę w Stanach Zjednoczonych. Liliana Lili wciela się tutaj w główną rolę w naszym The Booku, czyli tutaj Lilith. Abraham Morewski gra Cadyka. Tak jak jeszcze sobie myślimy, gdzie spotkać współcześnie te ślady obecności tego dawnego kina, no to ja bym się prawdopodobnie udała na tę ulicę Stare Nalewki przy Arsenale i wyobraziła sobie, jak ten pasaż Simonsa wyglądał w tamtym czasie, a potem udałabym się na spacer na cmentarz żydowski przy Okopowej, ponieważ tak jak będziecie sobie spacerować Aleją Główną, to tuż przy wielkim nagrobku trzech wieszczy jidyszowych, w tym Szymona Anskiego, autora The Booka, po drugiej stronie znajdziecie nagrobek właśnie Abrahama Morewskiego, który gra w tym filmie, a kilka kroków dalej jest grób matki teatru jidysz, twórczyni teatru jidysz, czyli Ester Rachel Kamińska. Wspominając o Ester Rachel Kamińskiej, oczywiście nie sposób też nie mówić o jej córce Idzie Kamińskiej, która niestety musiała wyemigrować z Polski, wyjechać z Polski w 1968 roku. Przyczynek oczywisty, wydarzenia z marca 1968 roku i kampania antysemicka. Niemniej jednak Ida Kamińska jak do tej pory jest jedyną aktorką nominowaną do Oscara dwukrotnie z Europy Wschodniej. Tutaj lata 60. i produkcja czechosłowacka. Zapraszam Was serdecznie do odkrywania tych śladów, ale przede wszystkim też do użycia swojej wyobraźni, bo niestety zagłada przynosi kres pamięci o tych aktorach, aktorkach, producentkach filmowych. Niemniej jednak też i w czasach getta działały teatry, rozwijała się kultura, która będzie tym oporem poprzez sztukę. I dalej też swoją działalność kontynuował teatr Azazel, o którym wcześniej mówiłam, już pod nazwą Nowy Azazel, też okolice dzielnej, czy później już tutaj słynna kawiarnia sztuka, w której grywa Władysław Szpilman, a śpiewa Wiera Gran. Natomiast to są te czasy już wojenne, natomiast przed wojną to ja bym Was zaprosiła do pasażu Simonsa.
Dziękuję Wam za ten odcinek historii warszawskiej popkultury. Dziękuję wspaniałej Katarzynie. Zapraszam do Muzeum Polin, zapraszam na warszawski Muranów, o którym zresztą też opowiadam w innych odcinkach, chociażby w odcinku o muralach warszawskich. Koła Moranowa też takie, czy na Moranowie koło Polina, takie piękne okoliczności przyrody, więc można się tutaj też relaksować. Ja idę do muzeum po raz kolejny zobaczyć jeszcze raz dogłębnie niektóre fragmenty wystawy. Zapraszam na kolejne odcinki historii warszawskiej popkultury i przypominam, że audycja jest realizowana w ramach stypendium artystycznego miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję, do zobaczenia.